Czyli to było dług. Teraz przejdźmy do sprawy demograficznej. Jak wiecie Państwo, dzietność kobiet, czyli to, ile przeciętnie kobieta rodzi dzieci, spada drastycznie i spada na całym świecie, nawet w krajach trzeciego świata. Jest to jakaś globalna tendencja. Pytanie, czy przypadkowa, czy przyczynowo-skutkowa, to już pozostawiam Państwu do dyskusji. Niemniej jednak, właśnie wczoraj czytałem sobie takie amerykańskie opracowanie, miałem przyjechać, że rok 2009 był najniższym w historii dzietności Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że Stany Zjednoczone, które jeszcze do tej pory w miarę tą dzietność utrzymywały, dzietność spadła z 2,5 mniej więcej do 1,7-1,8. Mówi się, że to kryzys jest przyczyną, że to lokalnie się poprawi w Stanach, ale nawet Stany Zjednoczone, które do tej pory nie miały aż tak drastycznego minus, z uwagi na wielokulturowość, emigrację i tak dalej, nie miały takiego bardzo poważnego problemu, tam też drastycznie zaczęła spadać dzietność. Rok 2009 najniższy w historii Stanów Zjednoczonych. Dzietność najniższa w historii całej Stanów Zjednoczonych od początku notowań statystycznych. Już nie mówiąc o Polsce, gdzie ta dzietność dojechała do 1,3 i stanęła. Dlaczego stanęła? I teraz. My się tu cieszymy, że oficjalne kręgi mówią, że wszystko jest w porządku. Przecież rośnie liczba urodzin, prawda? Jeszcze niedawno było 330-340 tysięcy wdowów, w tym roku ma być ponad 400 tysięcy urodzeń. Czyli statystyka jakby na pierwszy rzut oka mówi coś przeciwnego niż to, co ja mówię. A ja mówię, że to 400 tysięcy właśnie świadczy o tym, że jest katastrofalne. Dlatego, że obecnie rodzi wyż demograficzny. W historii demografii jest tak, że nie ma jednolitego poziomu urodzeń z roku na rok, tam zwiększającego się troszeczkę, tak jak PKB, tylko ludzie w pewnych okresach rodzą jak szaleni, przynajmniej w ostatnich 50 latach, a w pewnym okresie nie chce im się rodzić. I po wojnie w latach 50. ludzie, przełom lat 40. 50. do 50. roku, ludzie rodzili jak szaleni. Był pierwszy wyż demograficzny. Ten wyż demograficzny urodził jeszcze większy wyż demograficzny przełom lat 70. i 80. I teraz ten jeszcze większy wyż demograficzny, 70. i 80. obecnie rodzi teraz. I co on rodzi? Rodzi jakiś taki malutki pagórek do 400 tysięcy. To wyż demograficzny z lat 50., który był 600 tysięcy, urodził wyż demograficzny 850, czyli większy od siebie. A teraz wyż demograficzny 850 rodzi góreczkę 400. Rozumiecie Państwo? To co będzie, jak minie ten wyż demograficzny, etap rodzenia wyżu demograficznego i będzie rodził te 350-400, który jest od lat 90. To co on urodzi? Urodzi taką depresję 150 tysięcy. To nas dopiero czeka. Jesteśmy 7-8 lat przed tym etapem. I demografia niestety jest taka, że ja mogę to dzisiaj powiedzieć i to się spełni. To nie ma praktycznie żadnych racjonalnych szans, żeby to się zmieniło. Jeżeli nie zmienimy systemu, nie wiem czego. Ale takie są właśnie, tak nas czeka demografia. I teraz proszę Państwa, jeszcze coś wam powiem. Bo to jest krótki okres demografii i długi okres demografii. Paradoksalnie, jak się dzieci nie rodzą w danym kraju w tej ilości, w której się powinny rodzić, żeby zapewnić harmonijny, równomierny rozwój narodu, społeczeństwa, to dla gospodarki w krótkim okresie jest jakie? Bardzo dobre. Bo nie płacimy, gospodarka nie finansuje rozwoju dzieci, a zamiast skupiać się i płacić jak za ten rozwój, skupia się na wzroście wydajności pracy. Zaganiamy kobiety, zamiast rodzić do rodzenia, zaganiamy kobiety do roboty, tak? Zamiast się skupiać na wychowaniu, skupiamy się na podnoszeniu wydajności pracy. Czyli mamy taką nadwydajność w tym okresie pracy. Jeżeli można powiedzieć, że istnieje jakaś standardowa wydajność pracy, którą normalne, zdrowe społeczeństwo powinno mieć, powinno się cechować, to społeczeństwo, które nie rodzi dzieci w krótkim okresie czasu, może w krótkim okresie czasu osiągnąć nadwydajność, prawda? Znacznie wyższą niż ta standardowa, bo się nie zajmuje dziećmi, nie ponosi kosztów, a może więcej pracować. Ale ta nadwydajność za chwilę z powodu nierównowagi demograficznej zamieni się gdzieś, no nic w przyrodzie nie ma za darmo, tak? Jeżeli tu osiągamy nadwydajność, to za chwilę gdzieś musimy to oddać. I za chwilę będziemy mieli taką dołek wydajności. Nie będziemy w stanie zwiększać wydajności. Będziemy osuwać się z wydajnością. Właśnie dlatego, że teraz nie mamy dzieci. Bo będziemy mieli społeczeństwo złożone ze starców i z małej ilości ludzi w wieku produkcyjnym i wtedy ta wydajność rąbnie z pieca na łeb. I dlatego teraz my możemy się chwalić, że mamy ten wzrost. Skąd się bierze w Polsce ten wzrost wyższy niż w krajach Unii Europejskiej, skoro mamy taki sam socjalizm podatkowy i tak dalej? On się przede wszystkim bierze z tej nadwydajności. No, poza tym, że możemy ich gonić, była zawsze łatwiej gonić niż liderować, to przede wszystkim bierze się z nadwydajności. My nie rodzimy dzieci. To możemy gonić sobie tych, którzy rodzą. Mamy nadwydajność. Ale za chwilę będziemy musieli to oddawać. I za chwilę będziemy mieli gwałtowny kryzys spowodowany demografią. Gospodarczy kryzys. Spowodowany demografią. Spowodowany tym, że po prostu nie będzie komu pracować. I teraz, czy socjaliści o tym nie wiedzą? Oczywiście, że wiedzą. To na co liczą socjaliści? No bo skoro socjaliści są bezbożni w gruncie rzeczy, no to na cuda liczyć nie mogą. Tak, to nie ich profesja. To nasza profesja liczyć na cud. Ich profesja pragmatyzm. Oni liczą na to, że narzucą technologiczny wzrost wydajności pracy w takim rozmiarze, że on pokryje ten spadek wydajności związany z demografią. W ogóle socjaliści w swoich postępowaniu postawili na wzrost technologiczny wydajności. Oni tak stawiają. Na edukację, podniesiemy na siłę edukację społeczeństwa, choćby to społeczeństwo nie nadawało się do tego poziomu edukacji, to na siłę podniesiemy poziom edukacji, wszyscy skończą wyższe studia i zrobią doktoraty. Tak? Będą super specjalistami. Przez to ich wydajność pracy sztucznie wzrośnie, tak? To jest pomysł socjalistyczny. Wiadomo, że to się nie sprawdzi, bo zwyczajnie połowa ludzi się nie będzie nadawała do tego poziomu, który im się przyłoży, ale na siłę to wdrażamy, tak? 100% ludzi skończy maturę, 70% wyższe studia, nie wiem co tam dalej, no. 30% zostanie profesorami, tak? Docelowo nie. I to spowoduje taki wzrost wydajności pracy, że my utrzymamy i ten wzrost długów, i tą depopulację, i wszystko. Tak myślą, tak myśli lewica. Dlatego lewica stawia na edukację, dlatego lewica stawia na pracę kobiet ponad wszystko, związaną z robieniem kariery, czyli z czym? No, bo to jest zrobienie kariery w sensie lewicowym. To jest podnoszenie wydajności pracy. Przy czym lewica cieszy się, bo to jest, ci, co podnoszą tą swoją wydajność pracy nieprawdopodobnie, tak? Poświęcają te koszty związane z dziećmi, albo nie mają dzieci, albo dzieci się tam, jedno dziecko się tam gdzieś wałęsa między żłobkiem, przedszkolem, a szkołą podstawową, gimnazjum, liceum, studiami, gdzieś tam jest zagospodarowane, gdzieś tam się wałęsa, prawda? Dziecko, a dzięki tej prawda rośnie wydajność. Tylko, że lewica jeszcze zakłada coś innego. Tą wydajność rzeczywiście, ten pożyteczny idiota, który będzie tam pracował w tym kieracie, on nawet nie zauważy, że my będziemy tyle zabierać tej wydajności w postaci podatków, że jemu zostawimy tylko na to funkcjonowanie, na to codziennie chodzenie do tej wydajnej pracy. A wszystko będziemy, te owoce wydajności my będziemy zgarniać. Wystarczy to na te długi, na tą biurokrację, na inwigilację, na wszystko wystarczy. Teraz pytanie, jaki jest wzorzec społeczeństwa, który jeżeli się lewicy uda? Załóżmy, bo im się może udać, proszę Państwa, to jest jeszcze w ogóle ciekawe. Dlatego, że istnieją takie wzorce w przyrodzie, które tak pracują. Jak Państwo pójdą do lasu, to jest takie coś jak mrowisko. To jest wzorzec tego społeczeństwa. Albo ul. To jest właśnie ta wąska elita, która zarządza, która myśli i o, która załatwia sprawy populacyjne, konsumpcyjne Jest to cała masa ekstra wydajnych robotnic, którą się nie musi martwić o populację, o nic, tylko jest robi. No, o konsumpcję też się nie musi za bardzo martwić, ona tylko robi. I to jest docelowy wzorzec lewicy. Czyli tak naprawdę lewica chce nas zmienić jakby w pewnym sensie biologicznie. My biologicznie jesteśmy co? Mamy ustrój, biologicznie można powiedzieć, mamy ustrój rodzinny. Tak? Żyjemy w jakichś takich wielkich rodzinach, to już biolodzy lepiej wiedzą ode mnie. Natomiast chce nam się tam, lewica nam narzuca ustrój gniazda takiego, prawda? Ustrój czegoś takiego jak mrówki i pszczoły. Pytanie, czy to się uda i czy to jest możliwe? No, teoretycznie można sobie wyobrazić, że jest to możliwe. To nie jest wesołe na pewno. To na pewno nie jest wesołe. Ale jest to według mnie możliwe. No, jest. I to myślę, że po prostu Orwell nie dopisał do końca o tym mrowisku, ale mógłby, prawda? No to, a Huxley bardziej o tym pisał w ten sposób, prawda? I to się moim zdaniem taki typ. No, dlatego między innymi rodzina przeszkadza. Bo to, że rodzina przeszkadza ideologicznie, zachowuje wartości, to są moim zdaniem wszystko półśrodki. Rodzina przede wszystkim przeszkadza dlatego, że ona jest zaprzeczeniem ustroju gospodarczego, do którego dąży lewica docelowo. Gdzieś tam tego nie chcę do końca artykułować. Prawda? Bo to jest taka idealna wspólnota, prawda, mrowisko dla robotnic. Robotnice są szczęśliwe w mrowisku, mają prawdziwy komunizm. Prawda? Teraz przejdźmy do bezideowości, bo to może w ekonomii może to nie jest takie widoczne, ale niemniej jednak to, co się jeszcze na to wszystko nakłada, to jest stajemy się społeczeństwem, przechodzimy od społeczeństwa, powiedzmy, cywilizacji takiej chrześcijańskiej, gdzie mamy określoną ideę i ją realizujemy i ona jest na tyle dojrzała, że ona współgra z celami ekonomicznymi. To znaczy, chrześcijaństwo dobrze się nadaje do ekonomii, prawda? Do życia ekonomicznego. I teraz zamieniamy się w społeczeństwo bezideowe. Ja przypuszczam, że ta bezideowość jest znacznie mniej efektywna w sensie ekonomicznym niż to nasze społeczeństwo. Za to trzeba będzie zapłacić. Ekonomicznie. Ja już teraz w tej chwili ja nie jestem specjalistą od teologii i od moralności, tylko bardziej, powiedzmy, tak był pan ekspertem, tak? Może z uwagi na swoje poglądy, to może nawet dewiantem, nie ekspertem, ale ekspertem w dziedzinie ekonomii, więc ta bezideowość, też się nie doceniamy tego, jak bardzo spłaszczy naszą ekonomię. Dlatego, że co przede wszystkim króluje w bezideowości? Króluje egoizm. Tak? Zamieniamy się ze społeczeństwa bliźnich w społeczeństwo egoistów. To jest taka podstawowa ekonomiczna. I co? Społeczeństwo bliźnich, czyli ludzi, którzy się kochają, kochają bliźniego swego jak siebie samego, wytwarza jakąś synergię z powodu tego, że kocha bliźniego siebie jak siebie samego. Oczywiście, jak się kocha mało, to synergia jest mała, tak jak w Polsce. Jak kocha bardziej, to synergia jest większa, tak jak było w XIX wieku w Ameryce. No, w pewnym sensie ta synergia jest. Natomiast społeczeństwo egoistyczne, zamiast wytwarzać synergię, czyli dodatkowy efekt ekonomiczny zupełnie tylko dlatego, że współpracujemy, mamy ten ujemny efekt. Efekt zamienia się w ujemny. Mamy tę synergię. My musimy finansować to, że powstaje koszt egoizmu, prawda? I to też nas czeka. Patrząc na to, co się dzieje, ja oceniam, że i niestety to jest właśnie ten pesymizm, który ja mówię. Ja uważam, że my cały czas przegrywamy z lewicą. To znaczy, lewica pomimo tego, że my się żywimy tą nadzieją, że ich ustrój jest wariacki i się nie zależy, ona cały czas jest coraz bliżej swoich założeń, a nie coraz dalej. To nie jest tak, że oni już bankrutują, za chwilę znikną z powierzchni ziemi. Oni są coraz bliżej swoich celów. Ekonomicznie także. im się udaje coraz bardziej to realizować. Oczywiście oni się parę razy zapędzili w ślepą uliczkę, tak? Czyli za szybko. Za szybko, tak? Komunizm to było, komunizm ten realny, socjalizm to było pójście według drogą na skróty i się musieli wycofać, prawda? No, były różne odmiany. Natomiast teraz idą bardziej powoli. Teraz o paradoksie wychodzi na to, że najbardziej mrówcze społeczeństwo i najbardziej skomunizowane społeczeństwo, jakie istnieje w tej chwili na świecie, jest paradoksalnie ratunkiem dla nas przed lewicą, tak? Mówię o tym, o Chinach. Czyli my się zachwycamy, że Chiny są najgroźniejszą kapitalistyczną konkurencją, jaka istnieje dla współczesnej cywilizacji, która się upada białego człowieka, tak? Ale to jest paradoks, bo my mamy nadzieję, że jakby termity miały uratować świat przed zamienieniem się w mrowisko. Inny rodzaj owadów. To jest dosyć niepokojące. Na razie póki co bastion kapitalizmu jeszcze istnieje. Te Stany Zjednoczone jeszcze istnieją. Ale pytanie na ile? Na jak długo? Jak długo oni sami, oni też powoli, wolniej niż Europa, ale też zamieniają się powoli w mrówki. I to jest pytanie, ile jeszcze czasu? No oczywiście po drodze mogą się wydarzyć, ponieważ świat ma to do siebie, że czasami tempo przemian na świecie, tempo zmian no, wyraźnie przyspiesza i jest tak nieprzewidywalne, że nawet ci, jak to było wczoraj u pana przybyła, nawet ci architekci nie przewidują konsekwencji swojej architektury. Więc to jest w pewnym sensie nadzieja dla nas, że gwałtowność zjawisk, która może przyspieszyć w związku z tym na przykład, że istnieje taki islam, w związku z tym, że istnieje ta depopulacja, która tak naprawdę nie wiemy, bo my sobie tylko wyobrażamy, ale my tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka. My nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat za 50 lat w Europie. Pobożnie myślimy, że jakoś to będzie, ale tak naprawdę to nie wiemy, jaka będzie konsekwencja tego. Historycznie możemy jakieś analogie brać, ale te analogie mogą nie działać, powiedziałem, trzy rzeczy na nas się złożyły. Nigdy tak nie było w historii. Poza tym no, świat jest w tej chwili już na tyle globalny, że też starożytny Żyd mógł sobie upaść i mogliśmy czekać na spokojnie na naszych ziemiach, aż się odrodzi z powrotem ta cywilizacja. A teraz nie ma czasu na czekanie. Więc tak jak mówię, jedyne co nam pozostaje, bo to ja wiążę do mojego pana profesora Wojciechowskiego, który mówił o tym, no, że musimy, że jak zdobędziemy tę władzę, to będziemy powoli. Problem jest w tym, że, i tam nawiązał pan profesor Wojciechowski do XIX wieku, że wzięli się za mordę, jak to powiedzmy, są za łby ci, którzy nami trzęśli, tak, zaborcy i dzięki temu odskakują. Ale tu drugi warunek musi być spełniony. To, że oni się wezmą za łby, to jest tylko warunek konieczny, ale niewystarczający. Warunek wystarczający to jest tak, że oni muszą tak wziąć za łby, żeby się porządnie tak osłabić, że musimy być na tyle silni, że oni nas nie zatrzymają w tym procesie wyjścia ponad powierzchnię Bajora z głową. Bo w 1918 roku Sowieci i są też nas próbowali zniszczyć, prawda? Cudem nad Wisłą żeśmy się uratowali. Ale byliśmy już na tyle silni, że zdołaliśmy się obronić. Natomiast jeżeli oni się dokładnie wezmą na łby, a my będziemy bardzo słabi, to nie zdołamy i tak się wybić. Czyli musimy czekać, czyli tak jak naprawdę jesteśmy zależni od tego, nie jesteśmy w stanie sami wytworzyć sytuacji, która nas zbawi. Czyli nie jesteśmy w stanie na przykład przejąć władzę, uzdrowić gospodarki, bo z jednej strony mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z prawami nabytymi i tak dalej, z tym wewnętrznym obciążeniem, a z drugiej strony mamy zewnętrzne obciążenie, które nam nie pozwoli na nic takiego. A z drugiej strony to musi być tak znaczące, dynamiczne osłabienie i jakiś chaos zewnętrzny, żebyśmy mieli na tyle czasu, żeby się wydźwignąć i siły. A jesteśmy słabsi niż byliśmy chyba. Jesteśmy mniej w tej chwili przygotowani według mnie i słabsi na przejęcie władzy niż byliśmy w roku 18. I teraz na koniec jeszcze, jeżeli Państwo pozwolą, jedna taka rzecz też pesymistyczna, ponieważ tutaj optymistycznie to niech się inni wypowiadają optymistycznie. Nie mamy w tej chwili żadnych szans, jeżeli chodzi o... No bo inaczej zgubię zdanie. Słusznie mówią ci, i to jest taka intencja tego, co powiem na końcu, że naszą najmocniejszą stroną w tej chwili jest nasza pozycja geopolityczna. O, tak to powiem. Czyli jakże jesteśmy słabi, skoro naszą najmocniejszą stroną w tej chwili jest nasza katastrofalna sytuacja geopolityczna. Inne rzeczy są jeszcze bardziej katastrofalne. Jedyną rzeczą, którą się różnimy od większości krajów na świecie, to jest ten wyż demograficzny lat 80. To była szansa, rzeczywiście. Gdyby 10 lat temu prawica zdobyła władzę, 12-15 lat temu, zdobyła władzę w Polsce, utrzymała ją dłużej niż 2 lata i wykorzystała to właśnie, że był ten wyż demograficzny, mielibyśmy szansę na zmianę. To nie jest tak, że nie było szansy. To była nasza największa szansa. Ale już w tej chwili, już wydaje mi się, że ten ostatni element, to była moja nadzieja, między innymi, że właśnie wyż demograficzny, nowe pokolenie, odpowiednio ukształtowane, poprowadzi to. Już nie ma. Teraz tego już we mnie nie ma. Już uważam, że już jest za późno. Chciałbym bardzo, no, to Państwo zapytacie mnie, no dobrze, to tak jak już tak pokrakałem, to jednak co w takim razie należy zrobić? Czy od razu się poddać, wieszać już białą flagę i zacząć budować mrowisko wspólnie z innymi mrówkami, czy też jednak jest zawiązka? No, ja to powiem bardzo tak po swojemu, że ja uważam, że jedyne co nam pozostało, jedyna nadzieja, jaka nam pozostała, to jest zejście w pewnym sensie, w cudzysłowie, zejście do podziemia. Czyli jakby praca organiczna w podziemiu i modlitwy i czekanie na sprzyjający jakiś, być może zdarzy się coś sprzyjającego, ale musimy być na to przygotowani i zorganizowani podziemnie. Przy obecnym poziomie inwigilacji, przy obecnym poziomie medialnym, tym, o którym tu Państwo mówiliście, nie ma najmniejszych szans, według mnie, cokolwiek zdobyć z otwartą przyłbicą. Albo legalnie, albo po prostu tak, wprost. Nie jesteśmy w stanie, nie mamy środków, mamy taką sytuację gospodarczą, jaką mamy, mamy takie zadłużenie, jakie mamy, mamy taką sytuację demograficzną, jaką mamy, mamy taką sytuację zewnętrzną, jaką mamy. Nie widzę żadnych szans, bo ja nie wiem, kto na nas postawi chociaż jednego dolara, że mamy jakąś szansę nawet nawiązać walkę.
Na nas na prawicę w Polsce.
Kto postawi na nas też jednego dolara, że zdołamy cokolwiek?
Więc ja teraz się na przykład 3 lata temu, 4 mówiono, że nie ma szans zupełnie na Węgrzech. Ja się zajmowałem Węgrami. Węgrzy byli tak pesymistyczni, już nie jeździłem, już miałem dość tych wieków. I oto wygrali przy ogromną większością. Najpierw było takie dołowanie. Najpierw było straszne dołowanie. Musiało być aż tak źle. Ja już widziałem takie...
Panie profesorze, wygrali i teraz ja oczekuję tego mojego efektu, o którym mówiłem. Poczekajmy, co rząd węgierski zaproponuje swoim obywatelom ekonomicznego. Zaproponuje im, jeżeli będzie uczciwy, zaproponuje im potu, łzy i nic w zamian.
No nie, opodatkował banki zagraniczne, ryzykując bardzo wiele gniew z Międzynarodowego Funduszu Bankowego. Myślę, że to dobry krok narodowy.
No, banki zagraniczne opodatkuje, ale będzie, ale to... Bo banki nie zapłacą ich systemu emerytalnego i tak dalej. Demograficznie Węgrzy są jeszcze dwa słabsi niż my. bo tam zdaje się jeszcze dochodzi element z kraju największej ilości samobójstw poza Finlandią chyba w Europie, co jest niespotykane i w ogóle problem demografii mają tak mniej więcej jak my, albo gorszy, jeden z innych krajów. Oni na przykład brakuje im coraz bardziej ludności. Oni mają ujemny przynos naturalny. Natomiast tak jak mówię, ja uważam, że to jest taki kolejny zryw prawicy. My też mieliśmy tam kilka zrywów prawicy w historii swojej i one się wszystkie kończą albo tym, że nie jesteśmy w stanie się wewnętrznie dogadać, bo jedni chcą reform, a właśnie drudzy nie chcą, bo się boją, albo robimy reformy, społeczeństwo jest niezadowolone i nas wykopuje przy najbliższej okazji ze stołków. Ja się obawiam, że taka będzie historia tych Węgier. No jestem pesymistą. No. Wydaje mi się, że tak właśnie będzie. No chociaż tam na szczęście zaistniały takie szczególne sytuacje, że tam premier Węgier oficjalnym tekstem mówił, co myśli o społeczeństwie, więc myśmy takiej sytuacji jeszcze nie mieli. Takiego nikt nie nagrał no, u nas. No. Ale ludzie mają. Ta część ludzi, którą pan profesor poprzedni, który tu miał, nazwał masami, ma to do siebie, że ma pamięć rybki akwariowej, tak? Czyli góra dwa tygodnie, tak? A potem zapomina, że w ogóle w akwarium pływa, prawda? No więc właśnie tego się obawiam, że to tak się. No, ludzie zapomną, tam partia, która czerwona partia węgierska zmieni się w jakąś taką mniej różową partię węgierską, powstanie węgierska platforma obywatelska, coś wymyślą. A będą mieli w co bić, bo ludzie długo nie wytrzymają w kryzysie. Ludzie są nieprzyzwyczajeni, także chyba, że Węgrzy są zdeterminowani i nam pokażą, bo to trzeba by determinacji nieprawdopodobnej i poświęcenia i jeszcze do tego wszyscy musieliby solidarnie przestać kraść. To nie tylko tak, wiecie Państwo. Jeszcze wszyscy muszą solidarnie przestać kraść, bo razem się dźwigamy, tak? No bo musimy utrzymać quasi-socjalizm przez ileś lat, żeby wyjść do kapitalizmu z powodu praw nabytych i zakładać, że ten socjalizm nie będziemy cierpieć wszyscy, że jest ten socjalizm, zgadzać się na niego, czyli nie kraść, tak? Tylko płacić i nic nie brać. No to jest bardzo ciężkie. Dobrze, to ja już zakończę na tym, proszę Państwa. Czy jak Państwo mieliby jakieś słowo, to bardzo chętnie usłyszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo.